audycji Cisza w Eterze. Powracamy do rozmowy z dr Elżbietą Trubiłowicz, psycholog i psychoterapeutą, która ma bardzo bogate doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z osobami, których obecna dyskusja społeczna wokół aborcji eugenicznej bardzo mocno dotyczy, ponieważ są to z jednej strony rodziny, które doświadczyły, bądź w tym momencie doświadczają wychowywania dziecka z niepełnosprawnością, dziecka nieuleczalnie chorego, dziecka, z którym musiały się już w swoim życiu pożegnać. Ale pani doktor Trubiłowicz w swoim życiu zawodowym, także przez długi czas współpracowała, ma doświadczenie pracy z kobietami, często młodymi kobietami, dziewczynami, które stawały w swoim życiu przed wyborem aborcji albo myślały o niej poważnie, bądź już jej dokonały. Czego o aborcji nie wiedzą osoby, które nigdy nie zetknęły się z tym zjawiskiem? Myślę, że to jest najważniejsze pytanie, od którego powinniśmy zacząć tę część dyskusji.
Myślę, że z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że nie wiedzą przede wszystkim tego, że aborcja nie kończy się wraz z zakończeniem zabiegu. Skutki aborcji trwają bardzo długo. Trwają w zasadzie całe życie. I można, oczywiście w danym momencie można to zupełnie gdzieś odrzucić, można mieć przekonanie, że to jest coś, co zamknęło wraz z drzwiami gabinetu, ale z moich doświadczeń pracy z kobietami, które dokonały aborcji przed kilkoma, kilkunastoma, trzydziestoma laty, wynika, że tak nie jest. Zresztą myślę, że wszyscy mamy dość świeżo w sobie doświadczenie, które też jakoś wstrząsnęło nami, doświadczenie, które pojawiło się po oglądaniu filmów dotyczących molestowania. Kiedy wszyscy się nagle zorientowali, że tak dramatyczna rzecz jak molestowanie nie mija w przeżywaniu, chociaż minęło od niego czasami kilkadziesiąt lat. Nie chcę porównywać tych dwóch sytuacji, obie są niezwykle trudne, ale na pewno aborcja nie jest nacechowana mniejszymi emocjami i na pewno nie jest to mniej bolesne doświadczenie. W związku z tym, jeśli wiemy, jak bardzo bolesne doświadczenia zapadają w ludziach, to można sobie to wyobrazić, jak bardzo długo i trudno żyje się z takim doświadczeniem. Myślę, że o tym nie wiedzą osoby, które nie mają takiej relacji z kimś, kto dokonał aborcji. A z drugiej strony, też w moim doświadczeniu zawodowym, jest właśnie kontakt z kobietami, które zdecydowały się urodzić pomimo tego, że wszystkie względy prawne, czy dlatego, że ciąża pochodziła z gwałtu, czy dlatego, że dziecko było ciężko uszkodzone, czy były jakieś inne względy, które powodowały, że ta aborcja była dopuszczalna. Mało tego, były one często namawiane przez całe swoje środowisko i przez wszystkie osoby, z którymi się po kolei spotykały do tego, żeby dokonać takiej aborcji, bo nie były w stanie wychowywać tego dziecka z bardzo różnych przyczyn, nie będę już teraz to obchodziła. To są kobiety, młode dziewczyny bardzo, którym czasami zdarzało się, że towarzyszyłam przy porodzie, bo mnie o to prosiły, żeby z nimi być po prostu, bo nikt inny z nimi nie był w tym momencie. I które po tym porodzie miały tę decyzję już wcześniej i później ją utrzymywały, oddawały swoje dzieci do adopcji. Ja z tymi dziewczynami mam kontakty przez całe lata, bo one poprzez moją osobę chcą dowiedzieć się tylko tyle, bo tylko tyle mogą się dowiedzieć, bo adopcja jest tajna w Polsce, czy wszystko w porządku u ich dzieci. I właściwie zawsze słyszę to samo, co słyszałam też od nich bezpośrednio po urodzeniu dziecka, czy jeszcze przed jego narodzeniem. To jedno, jak to dobrze, że nie zgodziłam się na usunięcie tej ciąży. Spotkało mnie coś bardzo trudnego. I nie dołożyłam do tego strasznego, trudnego doświadczenia, drugiego strasznego doświadczenia, jakim byłoby to, gdyby to dziecko nie żyło. Dziś mówią to dziewczyny, które już w tej chwili są dorosłymi, bardzo kobietami, najczęściej matkami dzieci, mają jakieś swoje życie. Dziś ja żyję szczęśliwie i wiem, że gdzieś to moje dziecko też może żyć. I nic mi nie mąci tego mojego szczęścia. Wiem, że z tego, co się wydarzyło, trudnego, strasznego w moim życiu, wybrałam najlepsze rozwiązanie. To jest ta wiedza, którą ja mam od tych kobiet.
A jakie są... Znowu muszę... Dobrze, już jest wszystko dobrze. A jakie są najczęstsze obawy, lęki, które pojawiają się w głowach takich kobiet, tych młodych dziewczyn, z którymi miała Pani styczność w swojej karierze zawodowej?
Przede wszystkim przed tym, że zostanę sama. Dlatego ja zupełnie nie potrafię zrozumieć, dlaczego w całej tej dyskusji tak mówi się stale o kobietach, a przecież te dzieci mają też ojców. I kiedy myślę sobie o młodych, wspaniałych mężczyznach na motorach, którzy przyjeżdżają z napisami wsparcie kobiet, to wspaniale, że je wspierają, tylko powinni je wspierać tej odpowiedzialności, prawda? Jestem z tobą, cokolwiek by się nie działo, jeśli jestem ojcem naszego dziecka, to wspieram cię. Jeżeli podejmiemy decyzję, że będziemy wychowywać to dziecko, to jest to nasza wspólna decyzja. Jeżeli podejmiemy decyzję, że tego dziecka nie będziemy wychowywali, to też jest to nasza wspólna decyzja, ale biorę odpowiedzialność za to dziecko. To dziecko nie ma tylko matki. Myślę, że to jest coś bardzo ważnego, tak generalnie, no, takiego ujęcia w taką stronę, że jesteśmy jakoś wspólnie odpowiedzialni. Aborcja wydaje mi się takim rozwiązaniem, które z wszystkim zdejmuje odpowiedzialność. Zostawia go tylko na kobiecie. Odpowiedzialność jest zdjęta ze społeczeństwa, odpowiedzialność jest zdjęta z państwa. Nikt już nie musi się tym zajmować. Ona z tym zostaje.
To jest kolejny bardzo ważny aspekt tej dyskusji, o który chciałam właśnie zahaczyć, przejść bardzo płynnie tym poprzednim pytaniem do roli mężczyzn. Bardzo cieszę się, że pani doktor sama ten temat poruszyła.
Dzieci mają ojców. Wszystkie. I zdrowe, i chore. Nie sposób mężczyzn wykluczyć z tej dyskusji. Nie sposób mówić, że to też nie jest miejsce na ich właśnie męską odpowiedzialność. Myślę, że czasami mówiąc o tak zwanym kryzysie męskości, mówimy właśnie o kryzysie odpowiedzialności, no ale wierzę, że to jest też taki moment, żeby poczuć, że mężczyźni to właśnie odpowiedzialni ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za kobietę, z którą są w relacji i za dziecko, które z tej relacji się poczyna.
Nie bez powodu drążę ten temat, ponieważ ja osobiście mam trochę takie wrażenie, że w tej dyskusji przede wszystkim mówi się o prawach matki do wyboru, o prawie dzieci do życia, a o mężczyznach wspomina się trochę rzadziej, a jeżeli już, to często zarzuca się to, że mężczyźni próbują być ekspertami w sprawie aborcji. To też jest taki zarzut, że często chociażby w programach telewizyjnych czy w takich dyskusjach medialnych kilka razy pojawiła się już taka sytuacja w przeciągu ostatniego tygodnia, że do rozmowy na temat aborcji i tej sytuacji, która teraz toczy się w kraju, zapraszani byli wyłącznie mężczyźni i to był zarzut. Dlaczego kobiety, przecież to kobiety powinny mieć tutaj najwięcej do powiedzenia. No ale oczywiście z tego, co pani mówi, no właśnie, nie powinno się też wykluczać z tej rozmowy mężczyzn, którzy, tak jak pani mówi, też są współodpowiedzialni, ale to są też ich dzieci i to są też osoby, które mają prawo do uczuć wobec dziecka i mają prawo to dziecko kochać i chcieć zachować przy życiu. Właśnie jak teraz, jak też rozmawiać o aborcji w kwestii, kiedy...
Ja znam też takie przypadki, kiedy ojcowie, znam je osobiście, kiedy ojcowie decydowali się na właśnie wychowywanie swojego ciężko chorego dziecka. Ta decyzja nie była możliwa dla matek. Matki odchodziły, zostawiały to dziecko.
No właśnie, o tym też rzadko się wspomina.
Pozostawali z nim i opiekują się nim. Znam takich ojców, że tak powiem, na bieżąco. Teraz współpracujemy zawodowo. I to się też zdarza, bo przecież rodzice to jest mama i tata, więc oni oboje mają prawo zajmować się dzieckiem i oboje czują coś wobec dziecka. I oczywiście, że mogą mieć różne odczucia. Jasne, że zdarza się tak, że któryś z nich nie jest w stanie podjąć się tej roli opieki, wychowania dziecka i podejmuje taką decyzję, ale drugie z nich może podjąć inną.
Co chciałaby pani powiedzieć mężczyznom, którzy chcą się włączyć w tę debatę, chcą okazać wsparcie w obecnej sytuacji, ale nie wiedzą jak, ponieważ takie głosy też się pojawiają i wydaje mi się, że mężczyźni po części też czują taki obowiązek, czują też trochę taką presję, żeby ten głos zabierać. No chociażby to, co widzimy na ulicach. Na ulicach nie pojawiają się wyłącznie kobiety, ale wielu mężczyzn przyłącza się do tych protestów, żeby żeby okazać solidarność. Jak pani zdaniem, jako psychologa, mężczyźni powinni okazywać wsparcie kobietom, których dotyczy problem aborcji albo który jest dla nich szczególnie bliski?
Myślę, że najważniejsze jest wspieranie poprzez to, że są po prostu, biorą odpowiedzialność za to, że są blisko. Że to nie jest taka sytuacja, w której byłoby dobrze komukolwiek zostać samemu, prawda? A już zwłaszcza jeżeli ta kobieta ma w sobie lęk, to po prostu musi wiedzieć, że wsparcie tego mężczyzny jest stale obecne, że nie zostawia cię z tym samym, że to nie jest twój problem. To nie jest twój lęk, to nie jest twój ból, to jest nasze. Jeżeli to jest nasze dziecko, to jest nasza odpowiedzialność, nasz lęk, nasze decyzje, a nie twoje. Bo myślę, że to jest dla mnie tak najbardziej trudne w tej całej sytuacji, że z jednej strony broniąc kobiet, zostawia się je w takiej strasznej samotności. Nie wydaje mi się, żeby samotność dla kogokolwiek była dobra. Żeby ona tak naprawdę dawała jakieś poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Bo to proponujemy. Dokonaj aborcji i zostań sobie z tym sama.
Dokładnie. To jest też ważne, że często gdzieś widząc chociażby w przestrzeni gdzieś internetowej, bardzo wiele razy spotkałam się z udostępnianiem chociażby namiarów na kliniki aborcyjne, na organizacje, które zajmują się wsparciem kobiet, które podejmują decyzję o aborcji. A nie zawsze udostępnia się, chociażby mówi się głośniej o fundacjach, stowarzyszeniach, które są pewnego rodzaju alternatywą dla takiego wyboru. Czyli są też organizacje, które, chociażby tutaj przychodzi mi do głowy, też organizacja, którą poznałam właśnie w ramach tej dyskusji obecnej. Jest to fundacja bądź stowarzyszenie o nazwie Dwie Kreski, które zajmuje się po prostu wsparciem kompleksowym kobiet, które nie radzą sobie z informacją o ciąży. I to nie jest wsparcie polegające na ułatwianiu decyzji o aborcji, o dokonywaniu tej aborcji, ale świadczeniu pomocy kompleksowej z wielu różnych aspektów, pomocy psychologicznej, pomocy finansowej, szukania organizacji, które mogłyby się właśnie w przyszłości takim dzieckiem zająć, jeżeli kobieta nie zdecyduje się na wychowywanie tego dziecka. No właśnie, czy może pani tutaj, nie wiem, podać przykłady organizacji, które na przykład w naszym lokalnym środowisku, w naszym województwie zajmują się tego typu pomocą? Myślę, że to jest też chyba dobre miejsce, żeby przywołać takie organizacje, które mówią, które pokazują, że jest alternatywa, że można spróbować inaczej rozwiązać tego typu problem.
Znaczy, może odwołam się tutaj do swojego doświadczenia sprzed kilku lat. W czasie, kiedy ksiądz arcybiskup Rzeciński to był rok 2004, powołał ośrodek ratowania dziecka opuszczonego. Miałam przyjemność być koordynatorem tego ośrodka. Ośrodek przede wszystkim świadczył taką pomoc, która polegała na tym, że jeżeli ktoś był w sytuacji właśnie takiej nieakceptowalnej ciąży, bo trudno przyjąć to dziecko, to staraliśmy się w różny sposób pomagać tym kobietom. Ośrodek działał przez kilka lat, właściwie do końca życia księdza arcybiskupa i w swoim działaniach parę takich sytuacji, których doświadczyłam, właściwie łączył jeden wspólny mianownik, że był taki moment w życiu tej kobiety, kiedy ona miała przekonanie, że sytuacja jest bez wyjścia, że wyłącznie aborcja, a czasami też własne samobójstwo jest jedynym rozwiązaniem tej sytuacji. I kiedy dokonywane były jakieś działania na rzecz tych kobiet, czasami polegające na jakiejś pomocy, na mediacji z kimś, na znalezieniu miejsca, czasami na rozmowach, to najczęściej kończyło się tak, jak bardzo pamiętam taką rozmowę z panią, która leżała wtedy w szpitalu na Czeskiego. Ja przyjechałam do niej już dość późnym wieczorem, tak jak się umówiłyśmy. Porozmawiałyśmy trochę, potem rozmawiałam z jej mężem. No, było takich parę rzeczy, które musieli sobie powyjaśniać. I potem po kilku już miesiącach, kiedy ona rodziła dziecko i wróciła już w swoje strony, zadzwoniła do mnie i powiedziała: wie pani, nie powiedziała pani tego wtedy na bieżąco, ale tego wieczoru, kiedy pani przyjechała, to ja miałam pewność, że to jest jakby ostatnia szansa, którą daję sobie i temu dziecku. Jeśli to nic nie pomoże, to po prostu wejdę na dach tego budynku i skoczę. Bo w tym momencie świat tej emocji był tak zawężony, że nie widziała innego rozwiązania. I kiedy mi o tym mówiła po kilku miesiącach, mówiła: pani, nie potrafię zrozumieć, jak mogłam wtedy tak myśleć. Dziś nie potrafię tego zrozumieć. Pamiętam to, ale jest to dla mnie same nie do zrozumienia, że tak to widziałam. Tak drobna rzecz, ta rozmowa, potem to poustalanie różnych rzeczy z mężem pozwoliło mi spojrzeć na rzeczy inaczej, a dziś nie mogę po prostu zrozumieć, że mogłam tak wtedy myśleć, ale byłam o krok od takiej decyzji. I tego rodzaju doświadczeń mam z tamtego okresu kilka, że to jest tak trudne czasami, tak bardzo obciążające emocjonalnie, że pozostawienie kogoś samemu wtedy musi skutkować jakimiś dramatycznymi rozstrzygnięciami. Jeśli takie rozstrzygnięcia pociągają za sobą śmierć, no to już nie można ich potem naprawić. Natomiast czasem naprawienie na bieżąco, to wsparcie na bieżąco naprawdę nie jest niewymagane, jest jakieś ogromne działanie, żeby móc bardzo wiele zmienić.
Te historie, które pani teraz przywołuje, są bardzo, bardzo poruszające. I
są bardzo, bardzo prawdziwe. To są po prostu historie, które się dzieją, wydarzyły, są.
I one udowadniają, że podejmując temat aborcji, trzeba mieć świadomość tego, jak bardzo delikatny, jak bardzo złożony jest to problem i jak bardzo należy wystrzegać się oceniania decyzji drugiego człowieka i jak bardzo wrażliwości, empatii wymaga dyskusja na ten temat. Jak pani myśli, jak pani ocenia, jak o aborcji należy rozmawiać w kontekście tego, co się obecnie dzieje w kraju, tego, o czym wszyscy rozmawiają, w kontekście haseł, które możemy słyszeć na ulicy, w kontekście kontrwypowiedzi, które odpowiadają na hasła rzucane na ulicach, w kontekście też naszych prywatnych rozmów. Jak rozmawiać o aborcji, żeby nie krzywdzić osób, których ta aborcja dotyczy bezpośrednio. Zarówno kobiet, które nie wyobrażają sobie zakończenia życia dziecka i chcą podjąć to wyzwanie, które są gotowe na ten heroizm, ale z drugiej strony też mówiąc o kobietach, które tej odwagi w sobie nie mają. Jak o tym wszystkim rozmawiać, żeby nie krzywdzić drugiego człowieka?
Przede wszystkim musimy zobaczyć, co stoi za tymi emocjami, prawda? Rozpoznać, jaki lęk za nimi stoi. Jeżeli ktoś boi się wykluczenia społecznego, że zostanie odrzucony jako rodzic dziecka chorego albo jako osoba, która podejmuje jakąś decyzję, to zawsze no, lęk nie jest dobrym doradcą. Jeżeli zobaczymy, że za lękiem tej osoby może stoi jej osamotnienie, to za każdym razem, jak będziemy widzieli, co stoi za tym lękiem, to będziemy potrafili w jakiś sposób na ten lęk odpowiedzieć. Ale naprzód musimy stworzyć sobie na tyle bezpieczne warunki do rozmowy, żebyśmy mieli odwagę powiedzieć: boję się. Przecież jeśli ktoś bardzo głośno krzyczy, to zawsze na pewno w środku się boi. Im głośniej krzyczy, tym bardziej się boi. Stąd jeśli nie dotrzemy do tego, jakie lęki stoją za tym, to bardzo trudno będzie nam pomóc. Myślę, że na tym musi polegać ta debata, która musi zrozumieć to, że mamy prawo się bać, ale na nasze lęki są inne odpowiedzi niż takie, które generują kolejne trudne działania, których potem już nie da się w żaden sposób cofnąć. Nigdy w życiu nie spotkałam, w swoim zawodowym życiu, nie spotkałam kobiety, która by powiedziała mi: wie pani, no nie dokonałam aborcji i szkoda, że moje dziecko żyje. Natomiast, nawet jeżeli ono było bardzo chore, natomiast bardzo wiele razy pracuję z kobietami, które doświadczają ogromnego bólu, bo podjęła taką decyzję. I bardzo bym chciała, żeby móc tego bólu im oszczędzić, żeby to nie był ból, który tak łatwo jest powiedzieć o cudzym bólu, żeby sobie trwał. Tak? Natomiast wciąż we mnie jest to przekonanie, że ta kobieta, ta matka, która stoi przed tak ważnym wyborem, przed tak ogromnym lękiem, musi mieć bardzo dużo wsparcia, żeby wiedziała, że nie musi się bać. Na przykład, żeby zobaczyła, czego się boi i jak odpowiedzieć na ten lęk. Co zrobić, żeby nie musiała się bać.
I wydaje mi
Bo
się, że...
Można zająć się bardzo chorym dzieckiem, jest naprawdę dużo. I nikt na świecie nie może oczekiwać decyzji od matki, że będzie wychowywać dziecko, jeżeli nie czuje się na siłach. Wszystko jedno, czy to jest dziecko w jakiś sposób chore, czy jest zdrowe. Kobiety w bardzo różnych sytuacjach pozostawiają dzieci w szpitalach, wkładają je do okien życia, dokonują tak zwanego zrzeczenia blankietowego w sądzie. No, jest dziesiątki różnych sposobów, które mogą służyć temu, żeby ktoś inny przejął opiekę nad tym dzieckiem. Natomiast takie okrutne, powiedziałam, jest ze strony społeczeństwa, jeśli mówi, to jest twoja sprawa, załatw ją tak, żebyśmy my nie mieli z tym kłopotu. Nie powinniśmy tak robić.
Na koniec chciałabym poprosić panią o osobiste przemyślenia. Czy jest może jeszcze coś, co chciałaby pani dodać w tej naszej dzisiejszej dyskusji i przekazać naszym słuchaczom?
Myślę, że w każdym dialogu ważne jest mówienie i słuchanie, ale słuchanie jest ważniejsze. Jeżeli będziemy się uważnie słuchali, to wtedy bardzo wierzę, że usłyszymy, że każdy w tych działaniach dąży do jakiegoś dobra. Pozornie może się wydawać, że one są sprzeczne, lecz myślę, że jesteśmy w stanie znaleźć takie rozwiązania, które będą właśnie dążyły w stronę dobra, czyli będą opiekowały się tym lękiem, o którym mówią kobiety, tak żeby nie musiały przeżywać lęku, ale z drugiej strony nie będzie w tym żadnej agresji. Także myślę o tak krańcowej agresji, jak tego, że komuś nie dajemy prawa do życia, bo nie mamy takiego prawa, żeby decydować, czy życie drugiego człowieka ma istnieć, czy nie.
Już na ostateczny koniec naszej dyskusji, może kilka wskazówek dla takich osób, które rzeczywiście potrzebują pomocy. Gdzie po taką pomoc można się kierować u nas w Lublinie, u nas w województwie? Czy są jakieś konkretne numery telefonów? Gdzie przede wszystkim się zwracać w sytuacji, kiedy stoimy przed takim, tego typu problemem? Kiedy pojawia się pytanie o aborcję?
Myślę, że takim miejscem, gdzie bardzo warto rozmawiać o swoich niepokojach i o tym, jak je rozwiązać, jest hospicjum perinatalne, które mieści się w domu Małego Księcia. Tam można spotkać się ze specjalistami, ludźmi, którzy otoczą opieką kobietę, dziecko, tatę w sytuacji, w której jest zagrożenie urodzenia dziecka z poważnymi wadami. I którzy wskażą też różne możliwe rozwiązania, ale też zaopiekują się właśnie tym lękiem. To znaczy będą w stanie towarzyszyć tym rodzicom przez cały okres ciąży. I myślę, że i także służąc opieką później, ponieważ jeżeli rodzice nie zdecydują się na to, żeby to dziecko było z nimi w domu, może ono także pozostać na oddziale szpitalnym, bo taki oddział tam istnieje. Myślę, że to jest taka opieka, którą na pewno warto brać pod uwagę wtedy, kiedy zaczynamy odczuwać lęk przed tym, co czeka nas, co czeka nasze dziecko.
Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu słuchaczy za te wskazówki. Całą też naszą dzisiejszą rozmowę myślę, że padło w ciągu tej godziny wiele ważnych stwierdzeń i ważnych słów, które pomogą nakreślić skalę problemu, z jakim w tym momencie się mierzymy, ale pomogą też znaleźć iskierkę nadziei na to, że w zasadzie nie ma sytuacji bez wyjścia i zawsze wszędzie może zwyciężyć miłość, a chociażby zdrowy rozsądek. I jeszcze raz chcę podkreślić to, że żadna kobieta nie powinna pozostawać w trudnych wyborach, w takich sytuacjach sama. Naszą powinnością też jest to, żeby dzieci nie czuły się niechciane. I tego życzę nam wszystkim, żeby dostrzegać wartość człowieka, jego godność, tylko z jednego prostego powodu. Tylko dlatego, że ktoś jest człowiekiem, bo tylko tyle wystarczy. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem była dr Elżbieta Trubiłowicz, psycholog i psychoterapeuta. Dziękuję serdecznie.
Bardzo, bardzo dziękuję. Dobranoc Państwu.
A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Piotr Wieszoń, Iwona Kosior. Dziękujemy serdecznie i życzymy spokojnej nocy.